Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polacy wśród najbardziej zadowolonych z życia mieszkańców państw Unii Europejskiej, wynika z danych za 2023 rok opublikowanych przez Eurostat. Najbardziej zadowoleni z życia byli mieszkańcy Finlandii. Oni na 10 punktów do uzyskania mają 7,8. W następnej kolejności grupa państw, czyli na drugim miejscu Belgia, Austria, Rumunia, Słowenia po 7,7 punktu, a za nimi na trzecim miejscu Polska z wynikiem 7,6 punktu. Jesteśmy razem z Irlandią i Holandią. Przepraszam, najmniej szczęśliwi byli Bułgarzy i Belgowie. Czy rzeczywiście jesteśmy zadowoleni, mimo że zazwyczaj narzekamy, a właściwie to może zapytam o państwa poziom satysfakcji dzisiaj w skali od 0 do 10.
Dzisiaj czy wczoraj, bo to się bardzo zmienia. No, ludzie mają to do siebie, że nawet pogoda, no taka jak dzisiaj, ma wpływ.
Proszę wybrać.
Od kilku miesięcy
Jacek Michałowski.
Nie widzimy słońca. I to zadowolenie jest bardzo subiektywną oceną. Troszkę mnie dziwi ta wysoka pozycja Finlandii w rankingu, z czego ona może wynikać, kiedy wiemy, że raczej Skandynawowie są dosyć takim grupą ludzi nieszczególnie zadowolonych z sytuacji.
No to chyba jeszcze mocniej można by powiedzieć
Tomasz
o Polakach.
Margowicz.
My zdecydowanie, tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, uwielbiamy narzekać, uwielbiamy też czarnowictwo takie tradycyjno-narodowe. Natomiast myślę sobie, że to są dwa elementy, które należałoby rozgraniczyć, no bo w tych badaniach trzeba wejść trochę głębiej niż tylko patrzenie na sam współczynnik procentowy tej satysfakcji, ale należałoby pewnie rozłożyć, co wpływa na tą satysfakcję i w jaki sposób przeanalizować te deklaracje społeczne. Takim głównym motywatorem to jest przede wszystkim sytuacja ekonomiczna danego kraju. Jeśli w kraju dzieje się dobrze, jeśli system jest mocno nastawiony na kwestie społeczne i wspiera tak naprawdę elementy rozwojowe danego społeczeństwa, to ten współczynnik zdecydowanie parametryzowany jest wyżej w opiniach niż niżej. Kolejnym elementem są kwestie powiązane oczywiście z finansami, czyli kwestie społeczno-rodzinne, te relacje, na ile te związki są mocne, na ile tak naprawdę jesteśmy w stanie dzięki tej dobrej sytuacji ekonomicznej przeznaczyć czas i przeznaczyć energię właśnie na budowanie tych relacji z naszymi najbliższymi, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na wakacje, spędzić czas z dziećmi, czy jednak musimy gonić tego przysłowiowego króliczka i cały czas chodzić do tej pracy i spędzać w niej niezwykle dużo. Kolejny element, nad którym trzeba by zwrócić uwagę, to jest kwestia stanu zdrowia społecznego. O ile społeczeństwo jest zdrowe, jest zaopiekowane, ma dobry system opieki zdrowotnej, to zdecydowanie ta satysfakcja będzie na pewno na wyższym współczynniku. I ostatnim elementem, na który należy zwrócić uwagę, no jest też kwestia satysfakcji ze swojego statusu zawodowego, czyli tej kwestii kariery i tego, czy robimy rzeczy, które nas bodźcują i które nas pozytywnie nastawiają do życia, czy wykonujemy, czy pracujemy w obszarach, które jednak nie predestynują do tej satysfakcji społecznej.
To ja może
Aleksandra Harasiuk.
Ja odwrócę, jeśli chodzi o Finlandię, dlatego że Finowie we wszystkich rankingach zajmują pierwsze miejsce, jeśli chodzi o poziom satysfakcji z życia we własnym kraju. No i tak czytam, że oni tak naprawdę troszkę są niezadowoleni z tego, jeżeli czytają o sobie, że są najszczęśliwsi, bo faktycznie pogoda nie sprzyja, ten cały skandynawskie podejście do pogody. Natomiast to, co na pewno, jeżeli na poziomie deklaratywnym wpływa na to, jakie mają zdanie o swoim życiu we własnym kraju, to jest system, który jest zbudowany. 24% PKB w ich kraju jest przekazywane na właśnie opiekę społeczną. W tym jest opieka zdrowotna, w tym jest edukacja, aż po doktorat bezpłatna. Jeżeli Finowie tracą pracę, to państwo przez jakiś czas również im pomaga w tym, żeby zdobyć, przekazuje środki, mają wysoki poziom zaufania społecznego. I teraz odwracając to do Polski, dlaczego my możemy być szczęśliwi? Mamy różne powody do tego, żeby narzekać, ale mamy również pewne dumy, z których jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ja tak troszkę ironicznie, brytyjskim humorem podejdę do Gdańska samego, bo obserwuję, jak Gdańsk się promuje. Od lat prowadzimy kampanię Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu. Natomiast w ostatnim roku jest jakieś nagromadzenie różnego rodzaju tytułów i taki przeciętny gdańszczanin, kiedy czyta, że na przykład jarmark świąteczny był pierwszym i najlepszym jarmarkiem w Europie, no to się bardzo cieszy. Jeżeli tak naprawdę w 2022 Gdańsk spełnia swoje marzenie, chce być polską stolicą filmową i zakłada gdańską fundację filmową, no to znowu, no jeżeli mamy być tą stolicą Polski filmu, jesteśmy dumni. Czytam w ostatnim miesiącu wpis pana wiceprezydenta Gdańska, który mówi: głosujmy, głosujmy, będziemy świetlną stolicą Polski. Wczoraj pani jedna z wiceprezydent Gdańska odbiera tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej 2025 roku, więc no żyjemy w fantastycznym miejscu, tak? Jeżeli tak się odczytamy w takich pozytywnych aspektach, możemy czuć dumę, satysfakcję i jak widzimy również nasze sportowe osiągnięcia. Lewandowski, Szczęsny, tak? Czy
Iga Świątek,
tak? Jeżeli zdobywają największe laury, no to jesteśmy szczęśliwi.
Tylko jeszcze chyba trzeba się odnieść do tego, co pan powiedział, że też predyspozycje społeczne, tak? Jesteśmy narodem specyficznym, no może historycznie też to jest uwarunkowane, nie wiem na czym to polega, ale generalnie jesteśmy trochę marudni. Zawsze gdzieś doszukujemy się drugiego dna, bardzo chętnie ulegamy wszelkim szczujniom, takiej propagandzie niechęci, zawiści i w tym momencie, kiedy podlegamy tego typu naciskom, też nasza ocena rzeczywistości, sytuacji w danym momencie staje się nieobiektywna. I to chyba decyduje też, na którym miejscu w tym rankingu znajdujemy się.
Na wysokim
Finowie
trzecim.
Mogą mieć pewne zastrzeżenia, o czym wspomnieliśmy, ale ich charakter, twardy charakter, bo w takim środowisku żyją, powoduje to, że no, oni potrafią się doszukać pozytywów w sytuacji, a my jednak raczej szukamy negatywów i stąd ta niższa nasza ocena.
No dla nas właśnie rzeczywiście szklanka jest do połowy pusta, zazwyczaj zamiast do połowy pełna. Dokopałam się do badań CBOS-u w tej sprawie, też za 2023 rok. No i teraz się okazuje, że z czego my jesteśmy najbardziej zadowoleni i to trochę jakby idzie za tym, o czym mówił pan Smorgowicz. Najbardziej zadowoleni jesteśmy ze swoich relacji z przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi, to 83% zadowolenia. Cieszy nas także obecne miejsce zamieszkania, 84% satysfakcja z dzieci, ponad 2/3 ogółu respondentów. Ponad połowa ankietowanych jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia, w tym 17% jest bardzo zadowolonych. Jesteśmy zadowoleni także z pracy zawodowej, mniej więcej też około 56%. Najmniej jesteśmy zadowoleni ze swojej aktualnej sytuacji finansowej, to tylko 39 wskazań pozytywnych. No, wśród usatysfakcjonowanych tym aspektem życia w zdecydowanej większości są osoby tylko umiarkowanie zadowolone.
No i jak ty, drodzy państwo, tutaj jednak nie myśleć, że pieniądze szczęścia nie dają, prawda?
Coś znaczy się jednak bardziej chyba nie te miliony w naszej rozumieniu, tylko taką możliwość utrzymania się na godnym poziomie.
Poczucie tak, bezpieczeństwa.
Tak, żeby się nie martwić o to, co w przyszłym miesiącu, o to, co, gdzie pojechać na wakacje i żeby na pewno zabezpieczyć te potrzeby podstawowe.
A że jak zachoruję, to będę miał z czego żyć i w razie czego wystarczy też i na lekarza
prywatną wizytę.
Tylko często następują sytuacje, w których te wszystkie nasze przewidywania, jak to się po prostu mówi, biorą w łeb. A takim przykładem to jest Ukraina. Ludzie mieli też pewne oczekiwania, pewne marzenia, chcieli poprawy i nagle co? Jeden dzień pan Putin sobie zaszalał i marzenia tych ludzi legły w gruzach i to, czy oni byli zabezpieczeni, czy nie, ma bardzo umiarkowany wpływ na ich dobre samopoczucie, tutaj, bo na pewno oni nie mają dobrego samopoczucia.
To tutaj mam gwiazdkę. Patrząc na Dubaj, mój ukochany, to powiem panu, że Ukraińcy, jak również mieszkańcy Rosji, ci, którzy się zabezpieczali, to oni się zabezpieczali od 2014 roku, oni są bardzo zadowoleni z życia w Dubaju.
Zgoda, tylko no, zabezpieczali się nie przewidując, że będzie wojna.
I chyba oczywiście, o oligarchach mówimy, więc...
Nie, nawet takich średnio zamożnych, tak? Oni sobie po prostu już oglądali tą całą sytuację, bo przecież to napięcie rosło od 2014
roku, tak? Pierwszy etap wojny.
Więc część osób jednak te marzenia kierunkowało sobie, że w razie co ja zrobię, tak? Z rodziną.
No, ale to nie znaczy, że my
a pozostali bronią kraju i giną na froncie. Wracamy na nasze lokalne, podwórko. Nieco ponad tydzień temu odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez panią minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk zespołu do spraw wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej do spraw równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub za pracę o takiej samej wartości. W Polsce no to tak ta luka płacowa wynosi... No jest duża rozpiętość od 4 do 20%. No i chciałam państwa zapytać, czy rzeczywiście jest ta luka, jak ją określić i właściwie czy można tę sprawę załatwić w sposób ustawowy, zrównać płace?
Temat niezwykle skomplikowany. Pozwolę sobie tutaj trochę rodzinnych koneksji moich podać, dlatego że uwielbiam przygotowania do naszej audycji. Zawsze odbywamy to przy porannej kawie razem z moją małżonką, z którą mam też przyjemność pracować. Jest też moim wspólnikiem. A wspólnie zajmujemy się raportowaniem, audytowaniem raportów niefinansowych i kwestiami ESG, więc dla nas luka płacowa jest czymś powszednim i niestety czymś naturalnym w naszej pracy. Bardzo trudno jest tak naprawdę mówić o luce płacowej tylko i wyłącznie na poziomie wskaźników statystycznych, dlatego że system wyliczenia luki płacowej jest bardzo nierówny i niewspółmierny, tak naprawdę, jeśli mówimy o pewnej globalizacji. Natomiast na pewno musimy powiedzieć sobie, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie w gospodarce ta luka płacowa funkcjonuje. Natomiast zarządzanie tak naprawdę zmianą w tym obszarze jest niezwykle trudne, dlatego że musimy podejść do tego z dwóch perspektyw. Po pierwsze z perspektywy indywidualnego przedsiębiorstwa i pewnych czynników, które wpływają na elementy, z których wynika ta luka płacowa. No to jest przede wszystkim kwestia tego, że mamy nierówności w awansach, mamy kwestię segregacji zawodowej, są pewne grupy zawodowe, które są predestynowane tylko dla mężczyzn albo tylko dla kobiet, bo pamiętajmy, że luka płacowa nie zawsze jest in minus na rzecz kobiet. Są też pewne obszary, gdzie odwraca się to zupełnie w inną stronę. No ale musimy też sobie powiedzieć niestety...
A przykład tego odwrócenia? Jakie branże na korzyść kobiet dają wyższe zarobki niż mężczyznom na tych samych stanowiskach?
To nie jest kwestia tylko zarobkowości, a też dostępności do pewnych stanowisk. Okay. Nie mówimy tylko o kwestiach finansowych, dlatego że nierówność, luka płacowa nie zawsze mówi tylko i wyłącznie o kwestii monetarnej.
Ale zaskoczyło mnie, wejdę w słowo, bo ostatnio przygotowywałam się do audycji, rozmawialiśmy o medianie za lipiec i tam zdaje się, i to bardzo mnie zaskoczyło, kobiety w budownictwie na stanowiskach mają znacznie wyższe pensje od mężczyzn.
Oczywiście, bo mówimy dzisiaj o trendzie, tak naprawdę uzupełnianie pewnych kwestii. Bardzo często my na przykład pracując z firmami stajemy przed takim momentem, gdzie staje kwestia zarządzania parytetu na konkretnych stanowiskach i brakuje tak naprawdę zasobów osobowych, bo trzeba zatrudnić konkretną osobę, a brakuje na przykład kobiety na danym stanowisku albo mężczyzny na danym stanowisku, więc to też często dochodzi do pewnych sytuacji już dzisiaj skrajnych. Ale podejście musi być dwuwymiarowe. Po pierwsze indywidualnego przeanalizowania sobie konkretnej sytuacji branży i konkretnej firmy, ale też kwestia regulacji prawnych, które tutaj niestety nas dotykają. To jest chociażby aspekt transparentności zatrudnienia na pewnych stanowiskach. Kwestia transparentności też płac, które wynikają i sposobu dochodzenia do tych płac. No bo nie sposób tylko przeliczać kwestię, ile zarabia kobieta i mężczyzna za roboczą rodzinę, no bo musimy zacząć wreszcie porównywać ich doświadczenie, ich wkład, ich motywację i pewne inne elementy, które nie mają płci tak naprawdę. Więc to jest temat niezwykle złożone.
Jako kobieta. Trudno się dyskutuje właściwie na takich twardych faktycznie wskaźnikach. Natomiast ja ostatnio przysłuchiwałam się dyskusji, jak zamierzają w takich spółkach osiągnąć parytety, jak również te poziomy równości płac, chociażby w grupie zarządzających klubami sportowymi, a przede wszystkim piłki nożnej. Gdzie tych kobiet nie ma jako właścicieli, gdzie tych kobiet nie ma w różnego rodzaju władzach klubów, jak ten parytet właściwie tam się osiągnie, a tym samym i lukę płacową będzie można raportować. No i okazuje się, że musimy się cofnąć dużo, dużo bardziej do poziomu edukacji. Jeżeli mamy edukację zawodową, która nie jest tak naprawdę włączająca dziewczyny do takich zawodów jak budownictwo, w budownictwie, czy w jakimś przetwórstwie, czy przemyśle, no to automatycznie pozbawiamy ich dostępności do tych stanowisk, no bo jak się mają stać doświadczonymi, jak również osobami, które mają te kompetencje, o których wspomniałaś tutaj przed chwilą, żeby również te niemonetarne aspekty porównywać. Druga historia jest taka, że kobiety mają mniejszy dostęp do kapitałów, do zasobów. Jest u nas sukcesja, która pokazuje właściwie tą nierównowagę. W różnych oczywiście branżach jest to różnie, natomiast no, jest od początku trudność taka, żeby te kobiety miały taką możliwość. No i pamiętajmy, że o luce płacowej statystyki i teraz prawodawstwo, które Unia narzuca, to jest przede wszystkim, to są duże firmy. U nas przedsiębiorstwa, które są na rynku, to jest w większości małe i średnie przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, więc one mogą takie rzeczy raportować, ale nie muszą, tak? I w tym momencie cały czas będzie ten problem narastał, bo to jest problem wszelkiego rodzaju małych sklepów, małych firm rodzinnych, które są w większości na rynku i tutaj nie widzimy tych luk płacowych i to jest właśnie kwestia do nadrobienia, ale bardziej edukacją, zarządzanie systemu edukacji i
ale tutaj, proszę polityki.
No poruszyliśmy na początku kwestię tego, że mają być podjęte prace ustawodawcze, które mają te problemy rozwiązać. Osobiście nie wierzę w to, że jakimiś przepisami prawa można tego typu bardzo skomplikowaną materię rozwiązać. Jestem za tym, żeby wszyscy zarabiali na identycznym poziomie, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, to jest ewidentne. Tylko mnie interesują również sposoby liczenia tych wszystkich rzeczy. Bo jeżeli mamy na przykład w regionie, nazwijmy to wiejskim albo oddalonym od aglomeracji, księgową, która zarabia powiedzmy X, a księgowego w Gdańsku podobne rzeczy wykonuje i zarabia Y i wiadomo, że zarabia więcej, no to teraz jest pytanie, czy tutaj mamy do czynienia z dyskryminacją płacową, czy akurat sytuacja jest taka, że ta kobieta w tym miejscu, w tym czasie, no niestety zarabia mniej, ale do domu ma 15 minut na piechotę. I to są problemy, których ustawą się nie da rozwiązać, bo boję się jednej rzeczy, że kiedy wejdą jakieś restrykcyjne, bardzo dziwne rozwiązania, to może ograniczyć kobietom dostęp do rynku pracy.
Może.
Jeżeli ktoś będzie nam narzucał sytuacje przymusowe, no to my będziemy się przed tym przymusem bronić.
Tylko, że luki płacowe są na równi traktowane z parytetami. Więc one nie zamkną drogi, one będą wymagały zmiany systemu w ogóle w zakładach pracy czy w firmach, przyjęcie innych polityk. Czy z tym damy sobie radę? Firmy z zagranicznym kapitałem na pewno, bo to już jest wypracowane w spółce matce na przykład. Z naszych polskich będą musiały się edukować z Tomkiem.
No więc właśnie tu jest kwestia tak naprawdę tej pracy oddolnej, tej pozytywistycznej. No, my w oddziaływaniu społecznym mówimy o takim elemencie, co nazywa się kultura organizacyjna. Jeśli nie wytworzymy pewnych nawyków od samej głowy, czyli od tych osób, które są decydentami, prezesami, właścicielami, bo wszystkie szczeble i nie nauczymy pewnego wyczulenia na ten element, to żadne regulacje, tak jak pan tutaj powiedział, nie będą w stanie narzucić, ani nie będą w stanie nam też tak naprawdę pewnych elementów zmienić.
I tutaj powiedzieliśmy o ważnej rzeczy, że to wymaga ewolucyjnych zmian, bardzo ważnych, potrzebnych, ale nie da tego się zrobić w ciągu jednego, dwóch dni czy miesięcy.
I tutaj chciałam podać przykład ze świata sportu, właśnie dlaczego ta edukacja tak jest bardzo potrzebna. Sprawa nie w Polsce, w Niemczech. Triumfator rywalizacji mężczyzn w skokach narciarskich w Niemczech za zwycięstwo w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata został nagrodzony kwotą 3000 franków szwajcarskich, a w tym samym czasie zwyciężczyni konkursu Tamskiego otrzymała, uwaga, zestaw ręczników i szampon. Myślę, że to nie kosztowało 3000 franków szwajcarskich.
Na skoczni, w której skakali mężczyźni, było 20 tysięcy ludzi. Konkursy kobiece jeszcze nie są tak popularne.
No ale robota
popularne.
Ta sama, tak?
Robota ta sama, zgadzamy się, ale proszę zauważyć o jeszcze następny
tak
przykład.
Tłumaczyć.
Iga Świątek jest taką kobietą, tenisistką, która przewodzi ruchowi wśród tenisistek zrównania wynagrodzeń. Tam okazuje się, że mężczyźni dostają zdecydowanie większe pieniądze niż kobiety.
Ale to jak wszędzie w sporcie, niestety.
No to ja jeszcze zapraszam na jeden poziom niżej, to znaczy zastanówmy się, czy w naszych domach faktycznie równy jest podział, czy my też nie mamy tej luki wewnątrz naszej organizacji, tej podstawowej, rodzinnej, czy w odpowiedni sposób dzielimy się obowiązkami i kwestiami wychowania, etc. Wszystkimi podstawowymi elementami. Jeśli to wypracujemy w sobie w sposób uczciwy i przestronny, to myślę, że później to pójdzie również do biznesu.
Duża praca przed nami. Aleksandra Harasiuk, Jacek Michałowski, Tomasz Smorgowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki, Uniwersytet WSB Merito. Sprzedaż detaliczna w cenach uwzględniających inflację stałych w grudniu ubiegłego roku wzrosła o 1,9% w ujęciu rocznym, a w ciągu miesiąca wzrosła o 9,9%, podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. No i to jest mniej niż spodziewali się ekonomiści, według których miało być więcej, o prawie 4% w ciągu roku i o prawie 12% w ciągu miesiąca. W takim razie co się stało? Czy zaciskamy pasa, że wydajemy trochę więcej, ale mniej niż by chcieli ekonomiści? Czy oszczędzamy na gorsze czasy? Czy po prostu zmieniają się nasze zwyczaje i także zwyczaje świąteczne, te zakupowe, no bo grudzień to by się wydawało taki miesiąc rozpasania wydatkowego, a tutaj nie, tak nie było. Aleksandra Harasiuk.
Do tej pory tak było, że właśnie grudzień napędzał konsumpcjonizm i wszelkiego rodzaju zakupy. Ludzie oszczędzali praktycznie już od końca listopada na to, żeby mieć święta w miarę bogate, że tak powiem. Dlatego też nie dziwią wzrosty przy zakupie książek. To jest najczęstszy prezent kosmetyków czy innych w innych pozycjach. Natomiast najbardziej alarmujące i zastanawiające powinno być dla nas spadek sprzedaży żywności. Tu już widać ewidentnie, że coś się dzieje w społeczeństwie, że jeżeli nawet w grudniu, w takim miesiącu, kiedy się gościmy rodzinnie...
O ponad 4%
dokładnie,
spadło.
Więc w tym momencie to jest już coś, co powinno alarmować ekonomistów, ale również ministerstwa, że coś się dzieje złego z naszą siłą nabywczą. Wzrost oczywiście sprzedaży pojazdów, no to mamy wszelkiego rodzaju oszczędności w firmach, które na koniec roku są wydatkiem, który może nie jest potrzebnym, natomiast jest realizowany, bo tak jest już od kilku lat. Natomiast ta żywność i ten spadek siły nabywczej właśnie w grudniu powinien nas martwić.
Bardzo bym chciał, żeby tendencja, w której możemy mówić o tym, że ograniczamy nasze zakupy, bo na przykład chcemy coś zaoszczędzić na lato, się utrzymała. Jednak jesteśmy społeczeństwem, to u nas przecież powstało powiedzenie zastaw się, a postaw się. I może czas, żeby odejść od tego zwyczaju. Często patrząc na to, co no po rodzinie nawet krążąc, widzę, co się u mnie w domu dzieje. Przychodzą te święta i no lodówki trzeba dokupować. Jest to przesadne w mojej ocenie. I wydawanie pieniędzy na żywność, ale w takich ilościach no, niekontrolowanych, no, być może w końcu się ograniczy, bo jest to jednak zdecydowana przesada i być może idziemy w kierunku takim, kiedy już to, co mieliśmy kupić, to kupiliśmy. Już tak, żeśmy się nacieszyli tymi nowymi telewizorami, czymś tam jeszcze. I zaczynamy gromadzić dobra po to, żeby je racjonalnie, ale w większej skali. No, nie da się porównać wydatków na przykład na żywność z koniecznością zakupu samochodu. Tam potrzeba zdecydowanie większych kwot i być może, nie wiem tego, wiąże się właśnie to ograniczenie naszych wydatków z tym, że zaczynamy gromadzić środki.
Mnie ekonomia interesuje
Tomasz Smorgowicz.
Zdecydowanie w długofalowej amplitudzie i ja wbrew pozorom na te dane patrzę z niezwykle dużym optymizmem. Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę, że rok 2024 był rokiem rekordowym, jeśli chodzi o kwestie inwestycji, które polscy konsumenci poczynili, chociażby w fundusze i obligacje. To jest ponad rekordy. 120 miliardów złotych. Tak dużo nie oszczędziliśmy od lat 90., co jest niezwykle.
Konsumpcji oszczędności.
Niezwykle istotne. To oczywiście nadal jednak pokazuje, jak jesteśmy jeszcze daleko, dlatego że stopa oszczędności w Polsce to jest 4,9%, a średnia europejska to jest ponad 15%, ale tak czy inaczej idziemy do przodu i bardzo mocno zaczynamy oszczędzać. Zwróciłbym uwagę na dwa kolejne elementy. Po pierwsze, mam takie poczucie i myślę, że dyskutowaliśmy o tym przed wejściem na antenę, że może to jest jednak początek końca trendu konsumpcjonizmu i tego, że zaczynamy wydawać pieniądze bardzo istotnie, że kończymy kupować rzeczy zupełnie niepotrzebne i cieszą nas jednak już te bardziej przemyślane decyzje zakupowe. Cieszymy się drobnymi rzeczami, a jeśli już inwestujemy, to inwestujemy roztropnie, inwestujemy w rzeczy, które są dobrze wykonane i takie, które zostaną z nami na dłużej niż 1, 2 czy 5 sezonów. Kolejną rzeczą to jest pewnie też świadomość, jak działa marketing ten niezwykle żarłoczny, to znaczy te kolejne obniżki, kolejne też sposoby na przyciągnięcie klientów, które już znamy, już rozumiemy, wiemy, w jaki sposób to funkcjonuje i wiemy, że dzisiaj napis promocja nie znaczy nic dla naszej kieszeni. Natomiast dla mnie najważniejszym trendem, który od wielu lat śledzę jako akademik i też zajmuję się w pracy zawodowej, jest kwestia zrównoważonego rozwoju. I mam nadzieję o tym, co przed chwilą pan zwrócił uwagę, że wreszcie dochodzi do naszych konsumentów przekonanie, że sposobem na szczęście nie jest kolejne to kupowanie, tylko jednak oszczędzanie, posiadanie i zabezpieczanie sobie tej przyszłości, której jak kilka minut temu rozmawialiśmy, jest wprost proporcjonalne do szczęśliwości społecznej danego kraju. 69% Polaków deklaruje, że kupuje z drugiej ręki. Dwoma głównymi elementami, jeśli chodzi o kupowanie rzeczy używanych, są oczywiście samochody i to dość naturalne, ale drugim elementem, drugim walorem są ubrania. Największy europejski projekt, który do tej pory został zrealizowany, jeśli chodzi o kwestię platformy wymiany ubrań, wzrósł w stosunku 22 do 23 o ponad 60% i zanotował sprzedaż na poziomie 600 milionów euro.
Co tylko sklepach u nas, wejdę w słowo, spadek sprzedaży o ponad 12%.
I to jest dobra wiadomość.
I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to są dane za grudzień. Zobaczymy, jak to się odbije w styczniu, chociażby z tej przyczyny, że wiele w tej chwili zakupów robimy z odroczonym terminem płatności. I czy to się nie okaże, że to, co żeśmy wzięli w grudniu na odroczony termin, będzie stymulowało wzrost w styczniu? I nie do końca musimy się martwić tym, co myślą politycy, bo im podatki spadną, tylko musimy myśleć o tym, co zostanie w naszych portfelach i w jaki sposób zaczniemy racjonalnie gospodarować naszymi pieniędzmi.
Z tym odkładaniem na przyszłość i oszczędzaniem ja bym nie była taka optymistyczna, bo jednak największy chyba zasób, który inwestujemy na zabezpieczenie przyszłości, to są nieruchomości. I tam też nie drgnęło. My nie oszczędzamy właśnie w takie instrumenty finansowe, najczęściej inwestujemy w nieruchomości. Ja myślę, że trzeba by było troszkę bardziej popatrzeć, czy kondycja naszego społeczeństwa, a szczególnie jeśli chodzi o zarobki i możliwość zarobkowania, jednak się nie pogarsza. Czy to nie jest jakiś trend, który zaczynamy obserwować? Inflacja nas wykończyła, wszelkie pomocowe rzeczy w stosunku do naszych sąsiadów, plus inne geopolityczne procesy, które zachodzą, jednak wpływają na to, że dużo widzimy, teraz dyskutowaliśmy nieraz, odpływ inwestorów zagranicznych. Rok 2024 rekordowy w Polsce. Na to, jak ludzie tracą pracę w Polsce, dlatego że duże firmy rezygnują z produkcji u nas w Polsce, więc
nadal ale widać, dlaczego rezygnują z tej produkcji? To nie jest takie jednoznaczne. No, jednak koszty pracy naszych pracowników są wysokie i niestety
to
pobórkiwanie na wschodzie naszych nieprzyjaciół, no też nie sprzyja prowadzeniu interesów w Polsce.
I także kłopoty naszych sąsiadów za zachodniej granicy też mają na to duży wpływ. Aleksandrze Harasiuk, bardzo dziękujemy, bo wiem, że pani prezes się spieszy i nas szybciej opuszcza. Pytanie do panów. Rośnie też udział ze sprzedaży przez internet i to też wynika z tego, że szukamy tańszych opcji?
No myślę, że mamy dostępność przede wszystkim do tych tańszych opcji. Internet oczywiście ma wiele zagrożeń, natomiast jest doskonałym sposobem na filtrowanie różnego rodzaju informacji, którymi również są ceny czy możliwości zakupu. Zatem na pewno gdyby ta tendencja przechodzenia z rynku tradycyjnego do rynku e-commerce'owego jest niezwykle widoczna już od wielu, wielu lat. Tutaj pandemia była oczywiście tym największym punktem wystrzału tej tendencji. Natomiast to jest na pewno ruch, który bardzo mocno pokazuje, jak dzisiaj też jako społeczeństwo zaczynamy się edukować w kontekście zakupowym i rozumiemy, że to, co nam proponują producenci, jest tylko i wyłącznie sposobem budowania tak naprawdę ich sprzedaży, a nie dbaniem o nasz dobrobyt jako konsumentów.
Pandemia spowodowała to, że przyzwyczailiśmy się i nauczyliśmy korzystania z internetu przy zakupach. Często jest tak, że siadamy sobie w kapetkach wieczorem przed ekranem i w internecie oglądamy, bo coś mi się tam podoba. Do tego jeszcze świetny chwyt marketingowy, czyli odroczona płatność, która jest tak naprawdę trudnym później do spłacenia kredytem. Ale równocześnie możliwość zwrotu towaru, który mi się nie podoba. Nie wychodząc z domu, załatwiam wszystko, a pan, który czy pani, którzy jeżdżą i dostarczają te towary, no przynoszą to wszystko do domu. Ale proszę zauważyć, co się dzieje. Przechodzimy często przez centra handlowe, przez jakieś galerie i widzimy bardzo często punkty, do których byliśmy przyzwyczajeni, są zamykane. Dlaczego? Bo koszty funkcjonowania w takiej galerii są bardzo wysokie, internet jest o wiele tańszą formą sprzedaży i wycofują się te sieci handlowe z tego typu działalności. No, łatwiej chyba, tak ja to oceniam, jest siedzieć przed ekranem komputera i sobie tam coś poklikać, niż wybrać się do galerii, przejść, poświęcić ileś godzin. No, takie są w tej chwili tendencje na tym rynku, ale jeszcze jednej rzeczy tutaj nie bierzemy pod uwagę, że sprzedaż internetowa niesie za sobą duże niebezpieczeństwo udostępnienia naszych danych. Dzisiaj wiemy o tym, że firmy reklamowe bardzo chętnie korzystają z dostępu do naszych danych po to, żeby w ramach tak zwanego wsparcia partnerskiego przesyłać nam olbrzymią ilość reklam, ofert i tym jesteśmy zawaleni. I tak naprawdę to jest pomiędzy firmami również przedmiot obrotu, o którym my nie wiemy. Dzisiaj
chyba
dostęp.
Już coraz częściej wiemy.
Myślę, że tak.
Coraz więcej, ale nadal z taką łatwością klikamy przycisk zgadzam się.
Czyli znów edukacja.
Znów edukacja, a te dane możemy stracić nie tylko korzystając przez internet z zakupów, ale także jak się okazuje przy załatwianiu jakichś spraw urzędowych. Tutaj ostatnio warszawiacy mają duży problem, ponieważ firma, która zajmowała się podpisem kwalifikowanym, cyfrowym, z niej po prostu dane wypłynęły dane około miliona osób i to takie bardzo wrażliwe dane, bo to nie tylko PESEL, imiona rodziców także, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adresy mailowe i hasła także. Więc to myślę, że my nie mamy na to wpływu, gdzie, skąd, co wypłynie, natomiast rzeczywiście możemy próbować jakoś się w inny sposób zabezpieczać. Zmieniamy temat. W ciągu ostatniego roku liczba pracujących tymczasowo osób powyżej 60 roku życia wzrosła o 25%. Także statystyki ZUS-u wskazują, że liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie. Wynika z danych także między innymi grupy Progres. Dlaczego Polacy zostają na rynku pracy dłużej? Bo do tej pory cały czas słychać takie alarmistyczne tony, trzeba podwyższyć wiek emerytalny, bo zabraknie rąk do pracy, mimo że ściągamy też osoby z zagranicy. Z tym też jest problem, bo nie mamy porządnych przepisów, które by dały bezpieczeństwo pobytu tym osobom i bezpieczeństwo zatrzymania pracownika dla pracodawców, którzy nie muszą wtedy się martwić, że zaraz muszą przyuczać kolejną osobę do danego zadania. Dlaczego zostajemy dłużej na rynku pracy?
No myślę, że głównie dlatego, że jesteśmy coraz zdrowsi jako pokolenie, czyli ludzie dzisiaj schodzący na wieku emerytalnym, mający lat 60+, to już bez rozgraniczenia, czy to kobiety, czy mężczyźni, są po prostu młodymi i fizycznie, i mentalnie osobami, które po prostu chcą nadal być aktywne, chcą nadal pracować i tych motywacji oczywiście szukać należy w kilku źródłach. Taką, myślę, że najbardziej istotną motywacją jest kwestia psychologiczno-społeczna, czyli ludzie po prostu boją się wykluczenia, boją się w pewnym momencie utraty tak naprawdę istotności w tych łańcuchach społecznych, chcą być cały czas aktywni, chcą cały czas wspierać, a jeśli mogą to robić, bo są aktywni, są cały czas dokształcający się i będący jak gdyby w pewnej kwestii na bieżąco z pewnymi tematami, to po prostu zaczynają to robić. Drugą kwestią równie ważną i oczywiście tu trudno mówić, która jest z nich istotniejsza, no to jest przede wszystkim również współczynnik finansowy. Nasze świadczenia emerytalne w większości nie są wystarczające na godne życie. I jeśli mówimy o tym, że przechodzimy na wiek emerytalny, mając tak naprawdę kilkadziesiąt procent swojego średniego uposażenia, no to po prostu ten standard życia nagle spada i jeśli chcemy go utrzymać albo przynajmniej dogonić jakieś naszą wizję tego sposobu życia, to po prostu musimy pracować dlatego, żeby być coraz bardziej gotowi na podnoszące się koszty życia, które doskonale wszyscy widzimy, jak bardzo rosną w kontekście bardzo wielu aspektów, ale też po prostu ludzie, którzy dzisiaj mają 60 lat, są nadal młodymi ludźmi, którzy chcą być usatysfakcjonowani ze swojego życia, nie chcą się nudzić. No i również, jeśli zdrowie pozwala, patrząc na moich rodziców i moich teściów, którzy są niezwykle aktywni i niezwykle chętnie podejmują się różnego rodzaju wyzwań, po prostu chcą cały czas być takimi aktywnymi osobami na rynku pracy.
Jako pracujący emeryt mogę w pełni potwierdzić to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Pracuję wtedy, kiedy chcę, bo to mi sprawia przyjemność. Nie chcę usiąść w kapetkach przed telewizorem i co dalej? No chcę pracować, jestem aktywny, zdrowy, w związku z czym chcę to jakoś sobie zbilansować. Na pewno element finansowy no, też ma znaczenie. Nigdy człowiek nie powie, że ma dosyć pieniędzy. Warto parę groszy zarobić. Ale jeszcze nie poruszyliśmy jednego elementu. W wielu firmach bardzo ceni się doświadczenie i pracowników, których nie da się zastąpić młodymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, albo ich doświadczenie jest bardzo umiarkowane. Pracownik z kilkudziesięcioletnim stażem i doświadczeniem jest niezwykle cenny w wielu dziedzinach, w wielu branżach. On wie, on potrafi, on umie i dlatego to pracodawcy bardzo często mówią, proszę pana, niech pan jeszcze zostanie, niech pan poczeka, no przecież nie musimy rozstawać się od razu. I ta aktywność ludzi przez pracę no, ma wpływ również na ich samopoczucie, dowartościowanie. To są bardzo ważne rzeczy. Tylko mnie tutaj jedna sytuacja zastanawia. Wszyscy w pewnym momencie krzyczymy, że za długo pracujemy, tak? Proszę pamiętać, jak wprowadzono wydłużenie wieku emerytalnego, cóż to się działo, przegrywane były wybory i inne rzeczy. Bo mówimy, że my już jesteśmy tak napracowani, że już w ogóle to do niczego się nie nadajemy. Ale jak tylko przechodzimy na emeryturę, momentalnie rozkwita w nas zapał twórczy i chętnie pracujemy. No więc coś tutaj z punktu logiki pewnego działania mi nie gra. No.
Polacy chyba nie lubią, jak im się coś narzuca.
Jak muszą,
chcą mieć prawo wyboru. Troszkę danych. W 2023 roku 854 tysiące osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie emerytem. To dane Pulsu HR.pl. No i co ciekawe, kobiety stanowiły większość wśród pracujących seniorów. No, nie było to miażdżąca większość. 57,8% to były panie. I teraz to jest niesamowite, bo no, co się stało? Wcześniej była mowa o tym, że kobiety nie chcą pracować. Chcą jak najszybciej osiągnąć wiek emerytalny i zostać w domu, nie wiem, zajmować się wszystkim, byleby nie pracą, a tutaj życie pokazuje, że jest inaczej.
No to nam się trochę pętla zakłada w stosunku do naszego pierwszego czy drugiego tematu, czyli luki płacowej. No jeśli panie zarabiały całe życie mniej relatywnie, no to też to uposażenie emerytalne po prostu jest na niższym poziomie, więc one muszą sobie dorabiać, a ponieważ widzą, że rynek pracy jest możliwy dla nich do akceptacji, to bardzo chętnie na niego wracają. Tu jeszcze ad vocem pozwolę sobie uzupełnić to, co pan powiedział. Poruszył pan niezwykle istotną kwestię, czyli kwestię tak naprawdę luki, jeśli chodzi o kwestie wykształcenia zawodowe. My mamy bardzo dużą tutaj dziurę, jeśli chodzi o ludzi młodych, którzy nie chcą pracować w pewnych zawodach, dlatego że szkolnictwo zawodowe do tej pory po prostu nie było inwestowane. Zostało zarzucone gdzieś zaraz po roku 90, po transformacji. I dzisiaj widzimy tak naprawdę, że firmy są starzejące, mają zespoły, które mają średnio powyżej 50 lat i jesteśmy na krańcu pewnego bardzo ważnego momentu, że jeśli za chwilę nie stanie bardzo mocny trend znów przywracający pewną edukację zawodową, tu głównie w kontekście tych wszystkich zawodów takich najbardziej podstawowych, hydraulicy, kafelkarze, mechanicy samochodowi, kierowcy, to okaże się, że za chwilę nie będziemy mieli nikogo, kto będzie dla nas tego typu usługi wykonywał, bo wszyscy ci, którzy mogą to robić i potrafią, najczęściej wybierają inne kierunki jak Norwegia, jak Wielka Brytania czy Europa Zachodnia, dlatego że tam te zawody są po prostu lepiej płatne.
Rolnictwo jest najlepszym chyba przykładem, jeśli chodzi o braki kadrowe w związku z zarzuceniem szkolnictwa zawodowego. Wykształcenie człowieka, który będzie potrafił operować maszynami wartymi olbrzymie pieniądze, jest niezwykle trudne. A wtedy, kiedy on już się nauczy, znika gdzieś za granicą, bo tam mu więcej płacą. I to jest problem. Ja jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, że dużo pań pracuje. Pewnie one pracują dlatego, że jest sytuacja ekonomiczna, ale dzisiaj kobiety w wieku emerytalnym są przedsiębiorcze, chcą być istotne w życiu rodziny.
I tu stawiamy kropkę. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu i gościom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki Uniwersytet WSB Merito. Audycję realizowała Kasia Piekło, potem Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która żegna się z państwem do poniedziałku do godziny 5 minut po godzinie 10. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.